drugi rozdział od 6 do 12 wersetu. Czytajmy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Kochani, to jest ważne, abyśmy wiedzieli, że Kościół Boży to jest rodzina. To jest ten element, który łączy te wszystkie osoby, które są w Kościele Bożym. Nie jesteśmy obcymi ludźmi, pani, dlatego też w zborach używamy tego sformułowania brat, siostra, ojciec, matka, prawda? I Słowo Boże nas właśnie do tego zachęca. I to jest naprawdę ważne, aby tak rzeczywiście było. Dom chrześcijański był w Nowym Testamencie synonimem Kościoła. I to jest ważne. Biblia niewiele mówi na temat domu w porównaniu z tym, co naucza na temat Kościoła, większej rodziny Bożej. To, co mówi o rodzinie, jest krótkie i zwięzłe. W zasadzie króciutko Słowo Boże porusza to zagadnienie, ten temat, dokładnie rodziny, domu. Bardzo króciutko jest to omawiane. Na przykład, kiedy Paweł pisał do wierzących w Kolosan w 4 krótkich wersetach, stwierdził 4 rzeczy. Kolosan 3 rozdział od 18 do 21 mówi tak. Po pierwsze, żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Po drugie, mężowie, miłujcie żony swoje, nie bądźcie dla nich przykrymi. Po trzecie, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. I po czwarte, ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Widzimy, zwięźle wszystko jest konkretnie podane. Żony tak, mężowie tak, dzieci tak i ojcowie odpowiednio w stosunku do dzieci mają się zachowywać. To jest bardzo konkretnie ujęte. I niewiele rozpisywania się na ten temat. Tylko 4 wersety z 95 w całym liście do Kolosan dotyczą konkretnie domu. 4 wersety wśród 95 wersetów są tylko tym opisem domowych zagadnień. W liście do Efezjan Paweł postępuje według tego samego schematu. I tylko 16 wersetów ze 125 wersetów poświęcone są rodzinie. I możemy to sobie przeczytać. Dzisiaj na tym miejscu nie czytamy tego, bo to dłuższy fragment. Efezjan 5 rozdział 22 werset do 6 rozdziału 4 wersetu. To jest ten krótki fragmencik, gdzie jest o rodzinie powiedziane. Czy pisząc Nowy Testament apostołowie, autorzy nie rozumieli, że dom jest pierwszą instytucją ustanowioną przez Boga? No bo przecież małżeństwo to w raju jest pierwsza rzecz, która przez Boga została utworzona. Adam i Ewa to są pierwsi ludzie, pierwsze małżeństwo. I później dzieci ich. To jest właśnie ta pierwsza rodzina. A tutaj tymczasem jest tak mało na ten temat powiedziane. Czy piszący Nowy Testament nie rozumieli tego, że dom jest taki ważny i jest pierwszą tą instytucją przez Boga ustanowiona? Jeśli rozumieli, to dlaczego tak mało uwagi poświęcają temu tematowi? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym. I ja dość często o tym myślałem i tak sobie czytałem różne listy, wyszukiwałem to, co o rodzinie, o domu jest powiedziane. I tak powiem szczerze, tak jakby troszkę rozczarowany byłem, że tak mało o rodzinie jest, o domu jest powiedziane. To staje się jeszcze bardziej ciekawe, kiedy przyjrzymy się reszcie listów Nowego Testamentu i zobaczymy na przykład, że 6 listów Pawła, Rzymian, Koryntian, Galacjan, Filipian, 1 i 2 Tesaloniczan, nie zawierają żadnej bezpośredniej wzmianki na temat rodziny. W Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan w 2 rozdziale 6:12, co czytaliśmy na początku, Paweł używa ilustracji z życia rodziny. Nie pisze dokładnie o rodzinie, tylko jakby robi takie porównanie z rodziny na Kościół, przenosząc to i pokazując te zagadnienia. Tylko 4 z pozostałych listów Pawła zawierają krótkie wzmianki. W 1 liście do Koryntian rozpatruje pewne problemy małżeńskie. Tam 7 rozdział i tam trochę wokół tego jest coś na ten temat powiedziane. I w 1 liście do Tymoteusza nawiązuje do troski o wdowy. I kto może być zaliczony do wdów i takie rzeczy. No to jakby dotyczy też trochę właśnie rodzinie. W 2 liście natomiast do Tymoteusza i w liście do Tytusa napomina matki i żony w związku z właściwym zachowaniem się w domu. Krótko jest tam to poruszone. W liście do Hebrajczyków również nic nie mówi o rodzinie, tak samo jak list Jakuba, Judy, też nic nie mówią o rodzinie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy nad tym, czy kiedykolwiek myśleliśmy o tym, ale dokładnie tak to w Nowym Testamencie wszystko przebiega. Apostoł Jan nie wspomina we wszystkich 3 listach, 1, 2 i 3, nie wspomina nic o rodzinie i w objawieniu Jana nie ma nic o rodzinie. Także to jest takie jakby nieraz zastanawiające trochę. Jedynie szczególne miejsce listów Nowego Testamentu dotyczące rodziny jest w 1 liście Piotra. Choć w 2 liście już nie ma nic na ten temat. Dlaczego? Dlaczego Pan nie zostawił nam bardziej bezpośrednich informacji i wskazówek dotyczących rodziny? To jest też znamienne i to zastanawiające. Prawda jest taka, że zostawił nam. Zostawił nam bardzo dużo wskazówek, tylko trzeba, żebyśmy spojrzeli na to z tej strony, jak to Pismo Święte nam to wszystko pokazuje. Jeśli brak wzmianek na temat rodziny zinterpretujemy jako umniejszanie znaczenia rodziny w stosunku do Kościoła, to pomijamy fakt, że dom chrześcijański był w Nowym Testamencie synonimem Kościoła. Dom chrześcijański, dom, w którym jest Jezus Chrystus, jest jakby odzwierciedleniem tego, jaki jest Kościół. Indywidualne domostwa tworzyły w pewnych przypadkach lokalne zbory, przynajmniej na początku tak było. W 1 liście do Koryntian, 16 rozdziale, 15 wersecie, widać, w jaki sposób to się działo. Boże słowa skierowane do Kościoła były słowami kierowanymi do domu. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achaii i że poświęcili się służbie dla świętych. Dom Stefana był kościołem. A więc zobaczmy, że to się wszystko odnosi jedno do drugiego. Jeśli o kościele jest napisane, odnosi się to do rodziny, odnosi się to do domu. Jeśli coś do domu jest napisane, odnosi się do kościoła. abyśmy zobaczyli to bardzo wyraźnie, bo tak Słowo Boże nam to przedstawia. Dom szczególnie po tym, jak chrześcijanom zabroniono zbierać się w synagogach, stał się pierwszym miejscem zgromadzeń i oddawania czci Bogu. Pierwsze miejsce oddawania czci Bogu, pierwsze miejsce zgromadzeń to był dom. Dzisiaj zaczynamy nieco wracać do tych zasad i zaczynamy tworzyć pewne grupy domowe, prawda? I to jest ten wzorzec pierwszego kościoła, żebyśmy wiedzieli, że to tak jest. Grupa domowa nie jest jakimś nowoczesnym tworem XX i XXI wieku. Grupa domowa. I wydawałoby się, że to coś jest oderwanego od kościoła. To nie jest nic oderwanego od kościoła. Taka forma działania kościoła była od początku. Właśnie w ten sposób Kościół Jezusa Chrystusa działał. Działa i będzie działał aż do końca. Wtedy, kiedy nie będzie można się zgromadzać, będziemy mogli tworzyć grupy domowe i w grupach domowych się spotykać. Wtedy, kiedy będą zabronione różne inne formy spotykania się, będziemy mieli i tak możliwość spotykania się w grupach domowych. I to jest właśnie tak działało wtedy opisane w domu Stefana, w domu innych wierzących ludzi. Później budynki kościelne były budowane, ale na początku prawa takiego do budowania budynków kościelnych nie mieli chrześcijanie. Dlatego też w Nowym Testamencie znajdujemy bardzo dużo wzmianek odnośnie zborów domowych. Zborów domowych, ale one żyły w jedności. To nie są oderwane jednostki, które działają niezależnie od Kościoła, niezależnie od zboru Bożego i wykonują swoją jakąś tam pracę duchową. To tak nie jest. To nie jest w oderwaniu, to jest w pełnej jedności prowadzone przez Bożego Ducha Świętego. Wiedzmy, że to musi być w jedności dzieci Bożych. Takie grupy domowe, takie zbory domowe znajdują się na przykład w Rzymian 16 rozdział 3 do 5 wersetu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawiali, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Widzimy, zaczyna się od domów i działanie Kościoła Bożego zaczyna się od tego, że ludzie między sobą zaczynają mieć jedność, zaczynają mieć ze sobą społeczność. Zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają się ze sobą modlić, zaczynają ze sobą wspólnie przebywać. Nie spotykają się na plotki czy na obgadywanie kogokolwiek, tylko się spotykają, żeby się przybliżyć do Pana. Dlatego jeśli jakikolwiek inny jest cel spotkań, to wiedzmy, że to nie dotyczy zboru Bożego, że to nie dotyczy zborów domowych. To dotyczy jakichś indywidualnych, prywatnych spotkań. Jeżeli mówimy o Kościele Bożym, o zborach domowych, to mówimy o jedności chrześcijan. Nie mówimy o rozerwaniu zboru, że zbór się porozrywał i teraz po domach się tylko spotykają. Jeżeli tworzą się grupy zborów domowych, to one są w pełnej jedności ze sobą. Wiedzmy o tym, bo tak Duch Święty to chce prowadzić wśród nas. 1 Koryntian, 16 rozdział, 19 werset mówi tak. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscylla ze zborem, który jest w ich domu. Widzimy? W ich domu zbór jest. Kolosan, 4 rozdział, 15 werset mówi. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfas i zbór, który jest w jego domu. Filemona, pierwszy rozdział, drugi werset mówi do Api, siostry i do Archippa, współbojownika naszego i do zboru, który jest w Twoim domu. Widzimy? Zgromadzajmy się, miejmy ze sobą jedność, miejmy ze sobą wspólną modlitwę, miejmy ze sobą wspólne rozważanie Słowa Bożego. Zagłębiajmy się w to Słowo, bo jeśli się spotykamy po domach, w zborach domowych, w tych grupach domowych, zaczynamy mieć większą tęsknotę, większe pragnienie, żeby być bliżej Boga, prawda? Nasze modlitwy zaczynają być bardziej żarliwe. Nasze modlitwy zaczynają być bardziej gorliwe. Zaczynamy bardziej szukać Boga. I kiedy po domach naszych się spotykamy i zaczynamy się modlić, to nasza gorliwość wzrasta, gorliwość i pragnienie modlenia się. Zobaczmy, jak wielkie ożywienie zaczyna być w Kościele Jezusa Chrystusa, kiedy poszczególni członkowie zboru po domach swoich modlą się indywidualnie, modlą się w rodzinie, modlą się w grupach, które się spotykają, ileś tam osób ze zboru się spotyka. Zobaczmy, że w tych grupach domowych zaczynamy odczuwać pewną jedność, zaczynamy odczuwać pewną więź, zaczynamy za sobą tęsknić, zaczynamy ze sobą chcieć znowu przebywać, jeśli przez pewien czas te grupy nie mają możliwości się spotykania. Zobaczmy, zaczynamy za tym tęsknić. Zaczynamy w tym widzieć nasz rozwój duchowy. I to jest bardzo ważne, aby Duch Święty zstępował, abyśmy zaczęli pałać takim duchem gorliwości, duchem błagania i modlitwy, żeby serca nasze napełnione były takim pragnieniem wołania do Boga. Kiedy stajemy na kolana, to nie patrzymy ciągle na zegarek, żeby zobaczyć, no już 5 minut się modlę, no już 10 minut się modlę, o już 15 minut się modlę. Tylko módlmy się, aż naprawdę będziemy blisko Boga naszego, aż naprawdę będziemy w sercu odczuwali takie wyraźne działanie Bożego Ducha Świętego. Boży Duch Święty będzie nas rozwijać w modlitwie. Boży Duch Święty będzie nas prowadzić, będzie poddawać coraz więcej słów, w których będziemy w jedności z tymi, którzy z nami są zgromadzeni. A więc kiedy indywidualnie nawet się będziemy modlić, będziemy odczuwali jedność z tymi, którzy w tej godzinie również się modlą. Zaczniemy odczuwać bardzo wyraźną więź, będziemy odczuwać bardzo wyraźne połączenie w Duchu Świętym. I to jest dla nas wyraźna wskazówka do tego, aby Kościół stanął bliżej Boga, aby Kościół stanął bliżej przebudzenia, aby Kościół stanął bliżej działania Bożego Ducha Świętego w pełnej społeczności. To jest niezwykle ważne. I wtedy, kiedy jesteśmy indywidualnie przygotowani, kiedy jesteśmy przygotowani w tych grupach domowych, zborach domowych, to kiedy zgromadzamy się razem, to jakby nie ma tego takiego rozpędu, który trzeba nabierać w trakcie naszego wspólnego przebywania, żeby gorliwie się modlić, ale już jakby przystępujemy do konkretnego działania, bo już wcześniej zostaliśmy wyćwiczeni. Pomyślmy chociażby o zawodnikach w sporcie, którzy przychodzą na stadion, żeby jakieś wyniki osiągać. Skok w zwyż, skok w dal, czy jakiekolwiek inne biegi, czy cokolwiek. Oni, kiedy przychodzą na stadion, na zawody, to nie trenują wtedy. Oni nie trenują wtedy. Co oni wtedy robią? Oni chcą pokazać wynik swojego treningu, który wcześniej mieli. I zbór jako Kościół Jezusa Chrystusa treningi swoje odbywa indywidualnie w swojej indywidualnej komorze w modlitwie, w tych grupkach małych, kiedy ćwiczymy modlenie się, rozmawianie o Słowie Bożym, rozmawianie w Duchu Świętym, przebywanie w społeczności ze sobą, to właśnie ćwiczymy. I kiedy spotykamy się na stadionie, czyli tutaj w Domu Bożym, a później w większym Domu Bożym, to już jest czas zawodów, osiągania konkretnych wyników. Więc kiedy stajemy w takim Domu Bożym, to już jesteśmy dobrze przygotowani i wtedy właśnie zaczyna Duch Święty zstępować na Kościół Boży w potężnej mocy, aby nas używać i żebyśmy mieli wyniki. Jakie wyniki? W uzdrowieniu, w rozwiązywaniu problemów, w rozwiązywaniu trudności, w przezwyciężaniu wszystkich ataków diabelskich. Tu jest właśnie działająca już moc w potężnej sile i potężnym Bożym zwycięstwie. Tu się właśnie spotykamy po to, żeby Bóg przez Ducha Świętego stąpił na nas i użył nas na swoją chwałę. Dlatego bądźmy dobrze zaprawieni do boju, dobrze zaprawieni do modlitwy. I kiedy na przykład przychodzimy na to miejsce i ja, czy ktokolwiek inny prowadzący jakąś modlitwę, czy jakieś uwielbienie i powie, no teraz ten i ten będzie się modlił, a ten ktoś jest mocno zaskoczony i powie, ja? Co? A jak ja się będę modlił, a ja nie umiem się modlić? No miałeś się wyćwiczyć. Jeżeli zawodnik przychodzi na stadion i mówią mu, żeby skakał wzwyż, to on nie staje pod tą poprzeczką i nie mówi, ale to wysoko, ja nie dam rady. Czy widzieliście kiedyś, żeby zawodnik stawał pod poprzeczką i mówił, że to dla niego za wysoko i on nie będzie nawet próbował skakać? No nie ma takich rzeczy. On już jest wyćwiczony. Dlatego, bracia i siostry, ćwiczmy się. Ćwiczmy się w naszych indywidualnych modlitwach, zacznijmy wołać o to, żeby nam dał Bóg ducha błagania i modlitwy. Wołaj o ducha błagania i modlitwy, abyśmy kiedy się zgromadzimy, to nie byli zgromadzeniem nawzajem sobie przeszkadzających ludzi, w którym każdy woła o co innego i zaczynamy sobie przeszkadzać nawzajem, i zaczynamy się razem nawzajem przekrzykiwać, ale żebyśmy byli jedno. Jeśli w domu wołamy, jeśli wołamy w grupach zborów domowych, grupach domowych, to tak się nauczymy tego współdziałania, że kiedy zgromadzimy się na tym miejscu, będziemy w jedności. Jak będziemy wołać, to będziemy wołać jednym głosem. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Jednym głosem. Będziemy wołać w jednej sprawie, a więc będziemy poruszać jeden temat, jedno zagadnienie, to samo, bo Duch Święty nie podaje każdemu co innego wtedy, kiedy wołamy wspólnie, ale podaje wszystkim jeden cel, jedno dążenie, jedno pragnienie, jedno wołanie. Dlatego wołając, słuchaj, o co ktoś inny woła też. I zaczynajmy się nawzajem dostosowywać. I nie mówmy, że to, o co ja wołam, jest ważniejsze, więc niech oni się do mnie przystosują. Bo to oznacza brak jedności. Bo to oznacza, że nie jesteśmy nauczeni współdziałania i nie jesteśmy nauczeni współpracy. Dlatego musimy się tego uczyć. I dlatego tak ważne było, aby grupy domowe ćwiczyły jedność, ćwiczyły jedno zdanie, ćwiczyły jedno dążenie. Zauważmy, że to prowadzi nas do bardzo ważnych wniosków. To, co było pisane do zborów, dotyczyło też poszczególnych rodzin. Jak Słowo Boże jest napisane do zborów, to odnosi się do każdego z nas. I indywidualnie, i rodzin naszych, które się na tym miejscu zgromadzają. Jest to bardzo ważne dla nas, jeśli zamierzamy zająć się służbą. Jeśli chcemy Bogu służyć, to musimy się nauczyć tego takiego współdziałania, współpracy i jedności w dążeniu do tego, co Jezus Chrystus chce widzieć w naszym życiu. Budujemy i będziemy budować kościoły, oczywiście w sensie duchowym. Nie mówię w tej chwili o budowaniu fizycznym, ale w sensie duchowym. Budowaliśmy, będziemy budować. A ludzie będą uważać nasz dom, świętość tego domu i błogosławieństwo tego domu jako coś, co zamierzamy zaszczepić w całej społeczności. Ludzie będą obserwowali, że nasz dom jest w taki sposób prowadzony, aby zaszczepić te zwyczaje działania tej rodziny na całą społeczność, na cały zbór. Czy chciałbyś, aby działanie twojego domu, twojej rodziny było zaszczepione w całym zborze? Czy na pewno wyjdzie to na dobre zborowi? Dlatego zastanówmy się, jak jest prowadzony nasz dom, jak jest prowadzona nasza rodzina, aby było to przykładem dla innych ludzi, aby było to tym wspólnym kierunkiem i dobrym dla całej społeczności. Większość Nowego Testamentu ma zastosowanie bezpośrednio w poszczególnych rodzinach. Większość tematów, które w Nowym Testamencie są poruszane, idą w tym kierunku, abyśmy my jako rodziny nauczyli się funkcjonować w zborze, nauczyli się funkcjonować w Kościele Jezusa Chrystusa. Zwróćmy na to uwagę. Mamy więc Nowy Testament jako podręcznik dla rodzin. Nowy Testament jest podręcznikiem dla rodzin. Jeżeli będziemy czytali uważnie wszystkie zagadnienia, które odnoszą się do zboru, to zobaczymy, że one odnoszą się do każdej naszej rodziny, do każdej jednostki, która jest w zborze. Dlatego nauczmy się tego działania, o którym Słowo Boże mówi. Kościół staje się po prostu ogólnym pojęciem, w którym zawiera się Dom Świętych. To jest ogólne pojęcie, które mówi o świętości rodzin, które tworzą ten Kościół. Czasami piszący Nowy Testament omawiali szczególne potrzeby, niekoniecznie związane z życiem rodzinnym. Ale kiedy omawiali potrzeby całego zboru, mieli na myśli działanie poszczególnych jednostek w tym Kościele. Jak mamy funkcjonować, żeby dla życia zboru było to korzystne? Żeby dla życia zboru było to zasilające. Aby to, tak jak w ciele apostoł Paweł mówi, mamy wspólnie się zasilające stawy. Każdy staw jest wspomaganiem dla całego ciała. Gdyby któryś ze stawów zesztywniał, przestał działać, zobaczmy, ile trudności by było z wykonywaniem konkretnych zadań. Zesztywnieje ci staw łokciowy i rękę masz sztywną. Zobacz, o ile mniej możesz zrobić. A jeśli drugi tak samo, to jeszcze mniej możesz zrobić. A jeśli i nogi, no to chodzić nie będziesz mógł. Dlatego zwróćmy na to uwagę, że jesteśmy organizmem ze wspólnie zasilającymi się stawami. Dlatego każdy z nas musi nauczyć się tego funkcjonowania jako rodzina i jako indywidualna jednostka, musi nauczyć się funkcjonowania w Kościele Jezusa Chrystusa, aby zasilać, a nie usztywniać działanie Bożego Kościoła. Nie usztywniamy działania Kościoła, ale zasilamy. Każdy z nas ma być dobrze, elastycznie połączony z całym ciałem Chrystusowym. I wtedy funkcjonowanie nabiera tego znaczenia rodzinnego Kościoła. Wtedy Kościół działa jak rodzina. I my możemy wtedy zasilać wspólnie naszymi umiejętnościami, naszymi zdolnościami, naszymi darami, które otrzymaliśmy od Pana, możemy zasilać działanie całego Kościoła. Wiedzmy o tym i to jest naprawdę ważne. Ale to, co było napisane do wierzących jako do całości, dotyczy bezpośrednio życia chrześcijańskiego w mniejszym domowym zakresie. Mniejszy domowy zakres. To wszystko, co do Kościoła jest napisane. A ja mówię w Efezjan, apostoł Paweł powiedział o Chrystusie i Kościele. A mówił wtedy o żonie i mężu. I na koniec podsumowuję, mówię, a ja mówiłem o Chrystusie i Kościele. Widzimy, jak to funkcjonuje? Tak jak mąż z żoną, tak jak rodzice z dziećmi, jak ojcowie z dziećmi, jak matki z dziećmi, jak dzieci z rodzicami, tak ma funkcjonować Chrystus i Kościół. To o to właśnie chodzi. Dlatego te przykłady są zamiennie stosowane. I kiedy jest powiedziane o Kościele, jest powiedziane też między innymi o rodzinie, o domu. O domu oczywiście chrześcijańskim, Bożym domu. Paweł i inni autorzy, którzy kiedy pisali do zboru, dziękowali Bogu za wspólną wiarę, wspólną nadzieję i wspólną miłość, a szczególnie wspólną miłość. Dlatego pamiętajmy, że funkcjonowanie w Kościele nabiera szczególnego charakteru wtedy, kiedy mamy wiele miłości do tych, którzy są wokół nas. Dlatego niech ludzie w Kościele nie działają nam na nerwy, nie działają nam na takie niezadowolenie, żebyśmy się wściekali, bo ktoś tam koło nas, bo ktoś coś powiedział. Dlatego nauczmy się właśnie szczególnie miłości do siebie nawzajem. I wtedy funkcjonowanie Kościoła nabierze szczególnego charakteru. Zobaczmy, jak w tej podstawowej jednostce w rodzinie nie ma miłości pomiędzy ludźmi, którzy tworzą tę rodzinę. Ten dom, co się dzieje? Rozpada się. Jak nie ma w domu miłości, jak nie ma w rodzinie miłości, jak nie ma w małżeństwie miłości, dom się rozpada. Jak nie ma w Kościele miłości, jak między członkami Jezusa Chrystusa, Kościoła, nie ma miłości, Kościół się rozpada. I dlatego pamiętajmy, że musimy w największym stopniu dążyć do tego, żeby mieć wiele miłości. Dlatego spotykajmy się w grupach domowych, spotykajmy się na wspólnych modlitwach, spotykajmy się na indywidualnych modlitwach, a wszystko niech idzie ku jedności. Że oddzielnie się spotykamy na modlitwach, niech nie będzie rozerwaniem zboru, tylko niech będzie działaniem ku jedności. Ku pełnej jedności dzieci Bożych. W Kolosan w 1 rozdziale, 3 i 4 wersecie jest powiedziane tak. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Widzimy, jak funkcjonuje Kościół? To są ludzie, którzy zgromadzają się na wspólną modlitwę i żywią do siebie miłość. Żywią do siebie miłość. Dlatego jeśli nie masz miłości, zacznij się o to modlić. Zacznij o to prosić. Zacznij prosić o takie dobre, pozytywne nastawienie do tych, którzy są w zborze. To nie jest tak, że ty będziesz sam w domu się modlić, sam będziesz czytać Słowo Boże i jesteś samowystarczający, nikogo nie potrzebujesz. Bo Pismo Święte mówi, że to nie jest ciało Chrystusowe. Ciało Chrystusowe składa się z różnych członków połączonych stawami. To jest ciało. Nie możesz powiedzieć, że twój palec to jest twoje ciało. Twój palec to jest część twojego ciała. I do tego wszystkiego, zobacz, palec ma 1, 2, 3 stawy. Gdybyś wszystkie te stawy usunął, to nie możesz mówić o palcu. Możesz mówić tylko o kołku. Jeżeli twój palec ma funkcjonować, to wszystkie stawy muszą pracować odpowiednio. Muszą być wszystkie stawy sprawne. Dlatego jeśli Kościół Jezusa Chrystusa jest ciałem Chrystusowym, to wszystkie stawy, które w nim są, muszą być sprawne. Muszą być sprawne, nie mogą być unieruchomione. Dlatego nie możesz powiedzieć, że kogoś ze zboru nie potrzebujesz. Potrzebujesz i ja potrzebuję każdego z was, absolutnie każdego z was i wy potrzebujecie mnie. Taka jest prawda. To są wzajemnie zasilające się stawy. To jest rodzina. To jest ciało Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Jest takie święto w Polsce obchodzone, nazywa się Boże Ciało. Boże ciało. I teraz zastanówmy się, czy to rzeczywiście jest Boże ciało obchodzone w tym dniu? No właśnie. To nie ma być tylko nazwa. To nie ma być tylko nazwa, że my tutaj na twarde jesteśmy żywym Kościołem. Żywy Kościół to jest wzajemnie zasilający się. To są ludzie połączeni ze sobą stawami i miłością. Dlatego pamiętajmy, musimy się tego nauczyć. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset mówi: dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Nieraz nawet nie rozważamy tego słowa, które niesie tak bogatą, wielką treść dla nas. Zobaczmy, ludzie zajmują się i trudzą się, żeby w miłości dobrze działać. Jest tu wyraźnie powiedziane, wasz trud miłości. Dziękujemy Bogu za wasz trud miłości. Ja dziękuję Bogu za wasz trud miłości, bracia i siostry. Dziękuję Bogu, że tyle trudu wkładacie, żeby mieć miłość do mnie i do innych w zborze. I dziękuję Bogu, że wkładacie ten trud. Ale jeżeli ktoś nie wkłada, od razu jest to widoczne. Od razu się to zauważa, że ktoś nie ma miłości do innych. To się od razu zauważa. Zaczynajmy w tym kierunku działać, ażeby mieć jak najwięcej miłości jedni ku drugim. Żeby być ze sobą naprawdę połączony taką przyjaźnią, chrześcijańską przyjaźnią. Nie taki klubik wzajemnego takiego chwalenia się, zasilania się, takiego, wiecie, podziwiania siebie nawzajem. My mamy mieć po prostu miłość. Mamy mieć głęboką miłość do siebie nawzajem. Nie możemy działać sobie na nerwy. Naprawdę, my mamy siebie kochać. Naprawdę, siebie nawzajem mamy kochać. Dlatego dążmy do tego i w pamięci miejmy dzieło wiary. Jeżeli ktoś wykazuje się z nas wiarą, jeżeli ktoś użył swojej wiary, żeby ktoś w zborze został uzdrowiony, bo był chory, doceniajmy to. Dziękujmy Bogu. Ja nie miałem tyle wiary, kiedy się modliłem, ale on i ona mieli tyle wiary, że ja się modliłem razem z nimi i przyszedł Boży cud. No dziękujmy Bogu za tych ludzi, którzy wykazali się wiarą. Naprawdę głęboką na w danym momencie wiarą. Ktoś inny może nie będzie miał tyle wiary, a ja będę miał w jakimś momencie wiarę, to ja zasilę swoją wiarą i ktoś, kto razem ze mną się modli, skorzysta z tego. Nie powiesz wtedy, o, on niepotrzebnie się modlił, bo jego modlitwa do niczego nie była potrzebna, wystarczyło, że ja się pomodliłem. To jest egoizm. To jest takie samozadowolenie z siebie samego. Zawsze potrzebujesz kogoś, kto jest obok ciebie. Teraz jesteś silny, a w innym momencie może będziesz bardzo słaby i będziesz potrzebować, aby inni silni ciebie podnieśli. Jeśli masz dużo siły, to używaj tej siły, żeby inni też skorzystali. Dlatego, że łaska Boża jest nad nami wszystkimi. Amen? To jest naprawdę ważne i dlatego miejmy wytrwałość w życiu naszym. Miejmy wytrwałość. Dążmy wytrwale do jedności. Do jedności. Kościół Boży musi iść w kierunku jedności. Rodzina musi iść w kierunku jedności. Jeżeli ktoś się z rodziny wyłamuje, wysypuje się, to jest tak jak w kole zębatym ząb się wyłamuje. Jedno za drugie koło zębate się zaczepia i wtedy mechanizm cały dobrze pracuje. Wyłam jeden ząb. Następne zęby się wysypują. Wiesz o tym? wysypie się jeden ząb i następne zęby się wysypują, bo już nie trafia dokładnie w to wgłębienie pomiędzy zębami drugi ząb z drugiego koła. I wtedy trafia ząb na ząb i jeden drugiego wyłamuje. My nie możemy trafiać jedni drugich zębami. Ugryziesz kogoś w ramię i już jest dobrze. Nie jest dobrze. My nie mamy być tak jak w świecie tych zwierząt, owadów. Są takie owady, które są sprzyjające, miłe, a są takie, które nazywają się osy, szerszenie. Wiecie, jak wyglądają. Czy możesz osę, która usiadła na twojej ręce, wziąć, tak milutko pogłaskać? No niby możesz. Jak ona ci się odwdzięczy? Jeśli chrześcijanin nie daje się pogłaskać, jeśli chrześcijanin nie daje się milutko porozmawiać, to co? To ukąsi ciebie. I tego musimy się oduczyć, bo to nie jest postawa miłości. To nie jest postawa współdziałania. Mamy żyć w jedności. Mamy się wspólnie rozwijać i mamy się wspólnie zasilać i mamy się wspólnie zachęcać i mamy się wspólnie budować dla Królestwa Bożego. To jest dopiero ciało. To jest dopiero Kościół jak rodzina. Kościół jak rodzina. I do tego zachęcam, abyśmy się stali jako Kościół, czyli rodzina Boża. Kościół, czyli Boże ciało. Naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy byli Bożym ciałem. Będziemy już od następnego nabożeństwa? Amen! Amen, będziemy, kochani, ale w tym kierunku naprawdę będziemy zmierzać i dążyć. Niech każdy z nas przemyśli to sobie w swoim sercu i zacznijmy dążyć do jedności. Naprawdę, bo Słowo Boże o tym nam mówi. Bardzo wyraźnie, że mamy być jedno. Jednomyślni, w jednym kierunku zmierzający, w jednym kierunku dążący. A więc do miłości Bożej i do rozwoju Kościoła Jezusa Chrystusa.